Wiceminister edukacji, radny Rady Miasta, a od środy nowy przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem, Maciej Kopeć. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozpoczniemy od rzeczy przyjemnych, czyli od piłki nożnej. Pan jest od wielu lat kibicem Pogoni Szczecin. Jesteśmy po zakończeniu sezonu. Pogoń utrzymała się w lidze dzięki Koście Runajczowi, czy...
Nie, no na pewno zmiana trenera była potrzebna, na pewno był potrzebny nowy impuls i to było widać, taka jest powszechna ocena, że to zakończyło się tą szczęśliwą puentą, czyli inaczej mówiąc, Pogoń na 70-lecie klubu nie spadła.
No jeżeli to można uznać za sukces, ale w kontekście tego, co działo się w ubiegłym roku, prawda, i na początku sezonu, to chyba jednak sukces i to wielki nowego trenera.
No jest to na pewno sukces, zresztą z takim nastawieniem trener przychodził taką opinią, że jest od sytuacji trudnych.
Beznadziejnych i krytycznych, prawda?
No można jeszcze mocniej.
Jasne. Proszę powiedzieć, pan się na Facebooku między innymi wypowiadał wielokrotnie na temat Pogoni, chociażby ostatni mecz z Lechią Gdańsk, też ostatni wpis pana zauważyłem, aktywny kibic, zresztą bywa pan też na meczach, naprawdę, a nie na niby, bo tam część polityków deklaruje, że bywa.
Na tyle, a jak na ile mam szansę.
Jasne, i zapytamy o skład drużyny, albo jaki był wynik, to wtedy jest zakłopotanie, ale pan rzeczywiście bywa. Proszę powiedzieć, jakie powinny być ambicje klubu z miasta prawie półmilionowego?
Znaczy, na pewno jest to walka o najwyższe trofea. Oczywiście tak mówimy, chociaż wiemy, że z historii klubu takich sytuacji nie było, ale na pewno
dużo,
walka
ale...
o podium to jest to, były. Na co Pogoń powinno stać.
Ten sposób finansowania klubu, na ten temat też pan się wypowiadał, 26-7 milionów złotych to dochody klubu w 2016 roku, raportu jeszcze z 2017 nie widziałem nowego, ale lwia część tych dochodów pochodzi od dwóch sponsorów, to znaczy od Grupy Azoty i od miasta Szczecin, jeśli dobrze pamiętam, 15 milionów. Czy nowy stadion, bo jest pan przecież również radnym, czy nowy stadion za 240 milionów złotych, a Małgorzata Jacyna-Wit mówi, że za 400, spowoduje wyższe przychody dla klubu? Jest to ze sobą związane? Jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy obiektem, na którym się rozgrywa mecze, a tą tabelą przychodów?
Znaczy myślę, że jest kilka przyczyn, tak? No, oczywiście możemy doszukiwać się różnych analogii pozytywnych i negatywnych. Można popatrzeć, nie wiem, chociażby na stadion Lechii, czy się zastanawiać, tak? Jaki jest związek między jednym a drugim. Z kolei mamy przykład, gdzie ostatnie mecze, jakby wbrew logice, trochę może, ale z okazji 70 lat klubu na pewno doprowadziły do tego, że tych kibiców było znacznie więcej, mimo fatalnej infrastruktury, która tam jest. Natomiast na pewno Szczecinowi taka zmiana jest potrzebna i na pewno jest to lepsze niż łatanie tego stadionu, który był do tej pory, czy inaczej mówiąc, faktycznie radykalna zmiana. I można zakładać, że no tak jak w Szczecinie Filharmonia przyciąga cały czas, chociażby ze względu na tę zmianę, jaką nastąpiła.
No tak, ale głównie tu chyba zaważył w tej chwili poziom orkiestry, panie ministrze. To orkiestra gra świetnie, ze świetnymi wykonawcami, w związku z solistami, w związku z tym to też jest wabik dla fanów.
Znaczy myślę, że jest kilka rzeczy i tak już sobie żartując, jeżeli na ten temat mówimy, to można powiedzieć, że jakby infrastruktura Filharmonii nie jest dostosowana do liczby wycieczek, które tam się zjawiają z racji podziwiania samej architektury.
Z samego budynku, prawda? Ale co, rozumiem, że można z tego, co pan powiedział, wysnuć wniosek, że ten wydatek, ten duży wydatek, bo przecież to jest bardzo duży wydatek dla budżetu miasta, co najmniej 250 milionów, to wiemy na pewno, a może więcej, jest uzasadnione.
Znaczy, trzeba popatrzeć jakby troszeczkę na historię, tak? Z jednej strony mieliśmy wcześniej koncepcję w czasach, kiedy miastem rządziła platforma stadionu na Palach w Dąbiu, natomiast patrząc realnie, tak? Ta jedna koncepcja zakładała zadaszenie za dość ograniczoną kwotę 48 milionów, natomiast ten projekt zaczął się rozdymać tak, że okazało się, że tak naprawdę lepiej jest zupełnie zmienić koncepcję, niż wydawać pieniądze na poprawianie czegoś, co trudno do końca poprawić.
Już o najważniejszej kwestii, o najważniejszej rzeczy, czyli o piłce nożnej sobie porozmawialiśmy, teraz zostały już tylko drobiazgi. Proszę powiedzieć, jakie są przyczyny zmiany na stanowisku przewodniczącego klubu?
Znaczy, tu nie ma żadnej sensacji. Jest to zmiana techniczna, która no też ma doprowadzić do tego, żeby faktycznie tak te sesje, które będą do końca i przygotowanie do nich no też odbywało się w sensie technicznym. Ja tu się nie dostrzegam żadnej sensacji, tak? Mamy ani jakichś wielkich zmian, potrzeba po prostu takich działań, które pozwolą do końca realizować porozumienie dla Szczecina.
Mm-hmm. No właśnie, realizować porozumienie dla Szczecina. To ostatnia część pańskiej wypowiedzi. Za chwilę o tej kwestii porozmawiamy, ale pan mówi, że nie ma nic sensacyjnego w tym, że w roku wyborczym, niespełna 5 miesięcy przed wyborami samorządowymi, zmienia się szef klubu, którego, mam na myśli klub, którego aspiracją jest walka o prezydenturę, walka z Piotrem Krzystkiem o prezydenturę w mieście.
No, tym bardziej należy na to spojrzeć właśnie spokojnie i oddzielić kwestię tego, co jest bieżące i tego, co służy mieszkańcom, czyli realizacji porozumienia od emocji związanych z kampanią wyborczą.
Mhm. A ja zapytam inaczej, czy Marek Duklanowski po prostu porozumiewał się, czy komunikował z wyborcami zbyt dosadnym językiem, czy były niepotrzebne być może spory? Taka jest opinia władz partii, stąd ta zmiana?
Znaczy, ja nie jestem członkiem władz partii na żadnym poziomie, więc trudno mi powiedzieć, jakie są powody, ale jest pan o tym informowany,
panie ministrze. No proszę nie mówić, że jest pan gdzieś z boku w strukturze i pan w niej nie partycypuje, nie uczestniczy. No tak, to proszę nas nie traktować.
Ja nie traktuję tego jako sensacji, jako pewną konieczność po rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego takiego działania, żeby w sposób spokojny doprowadzić do dalszej realizacji porozumienia.
Właśnie, pan jest gwarantem tego porozumienia? Pan jest gwarantem realizacji tego porozumienia?
Znaczy, ja traktuję to poważnie. Jakby popatrzeć na to porozumienie i podpisy pod nim złożone, to dokładnie wygląda tak, że podpisał je prezydent Krzystek. Pierwszą osobą, która jest za nim, jestem ja. Mhm. I jak powiedziałem, traktuję to w sposób poważny, ten podpis.
Dobrze, teraz w takim razie o kampanii samorządowej, bo wbrew zaklęciom różnego rodzaju, ona się zaczęła. To widać, prawda? Mamy do czynienia po raz pierwszy, chyba od 91 roku, taką sytuację, w której nie ma jeszcze terminu wyznaczonego wyborów, a już kandydaci przebierają nóżkami, prawda, i przekonują wyborców, że na nich warto oddać głos. No nie udawajmy, że jest inaczej, panie ministrze, prawda? No i różni kandydaci tę nieformalną kampanię wykorzystują. Mamy na przykład Patryka Jakiego, jeżeli jesteśmy przy kandydatach Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta, który chyba wstaje codziennie o 5 lub 6 rano i o 7 organizuje pierwszą konferencję prasową. Ale mamy młodego człowieka w Gdańsku, Kacpra Płażyńskiego, który również wykazuje różnego rodzaju aktywności. Natomiast jeśli chodzi o Bartłomieja Sochańskiego, kandydata na urząd prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości, no raczej jest taki skromny, schowany, nawet powiedziałbym pasywny.
Znaczy, ja tego tak nie dostrzegam, też jakby nie zajmuję się kampanią wyborczą, o tym mówiłem, także jak powiedziałem, moja rola jest jakby bieżącego kierowania i tym, co się będzie działo na sesji, tak, żeby faktycznie spokojnie te projekty, które są i które są ważne, po prostu były głosowane i żeby no też jakby stanowisko klubu było prezentowane w taki, a nie inny sposób. Natomiast co do kampanii, no przede wszystkim pan mecenas Sochański spotyka się z członkami Prawa i Sprawiedliwości, czyli to jest w zasadzie, no z jednej strony mamy do czynienia z informowaniem o tym, co by chciał powiedzieć w kampanii, równocześnie ma okazję usłyszeć no, to, co by chcieli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o program wyborczy naszej partii.
Mm-hmm. Tak, ta aktywność akurat poprzez różnego rodzaju media można dostrzec, ale są wydarzenia, które w ciągu ostatnich kilkunastu dni zelektryzowały opinię publiczną, na przykład sprawa posła Gawłowskiego i nie słyszałem na ten temat żadnej wypowiedzi pana mecenasa.
Znaczy nie chcę tutaj jakby się w sprawie też pana Gawłowskiego wypowiadać, czy w sprawie co inni na ten temat powiedzieli. No sam jestem też w sytuacji takiej, że akurat pana posła Gawłowskiego znam bardzo długo, też nie chciałbym...
Od bardzo wielu lat.
Od bardzo wielu lat tak się złożyło, że kiedyś byliśmy razem w Konfederacji Polski Niepodległej. To było bardzo dawno, kiedy byłem szefem okręgu szczecińskiego, a pan Gawłowski koszalińskiego. Natomiast no, też rozumiem, tak, że tutaj jest też w takiej roli pan mecenas jednak też adwokata, czyli inaczej mówiąc, no trudno jakby komentować
osoby,
działania
która
też...
musi ważyć słowa, tak, być bardziej wstrzemięźliwa na przykład niż publicyści czy politycy?
No dokładnie tak.
A wróćmy jednak do kandydatury Bartłomieja Sochańskiego. Proszę powiedzieć, kiedy możemy spodziewać się bardzo aktywnej kampanii? Czy jeszcze przed momentem, czy działań w tej kampanii, czy jeszcze przed momentem ogłoszenia terminu wyborów, czy już po?
Znaczy, sądzę, że będziemy mieli do czynienia z kampanią z prawdziwego zdarzenia wtedy, kiedy faktycznie, tak, nie będziemy mówić tylko o kandydatach na kandydatach, kiedy będą zbierane podpisy, kiedy będą kandydaci.
Czyli formalnością stanie się zadość.
Znaczy wtedy, no, znaczy na pewno zobaczymy, tak, drużynę Prawa i Sprawiedliwości, to osoby, które będą wspierać kandydata. Natomiast, no, nie spodziewałbym się po osobie poważnej, jaką jest pan mecenas, eventów, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia w Szczecinie.
Panie ministrze, cały czas rozmawiam z panem jako z politykiem samorządowym i muszę zapytać, czy wystarczy panu czasu, dlatego że pan oczywiście uczestniczył do tej pory w sesjach Rady Miasta Szczecina. Raczej pan uczestniczył niż nie uczestniczył.
Uczestniczyłem.
Właśnie, właśnie. Ale teraz tych obowiązków, przyzna pan jako przewodniczącego, będzie miał pan więcej. Mówiąc wprost, czy doby wystarczy?
Znaczy staram się oczywiście temu podołać, jak powiedziałem, przede wszystkim traktuję to jako taką funkcję techniczną, czyli to, co się łączy z uzgodnieniem pewnego stanowiska, jeżeli chodzi o sesję i poszczególne uchwały, które będą procedowane na sesji Rady Miasta. Natomiast nie postrzegam tego jako takiej działalności stricte politycznej, czyli do tego, żeby, nie wiem, brać udział w kampanii wyborczej.
Pozostańmy przy samorządzie. Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Ono obowiązuje od soboty. Proszę mi powiedzieć, no, przeglądając tabelki, ja mam je przed sobą. Wiadomo, że te wynagrodzenia będą obniżone, już są obniżone około 20%. I tak, prezydent miasta Warszawy, wynagrodzenie zasadnicze 5200 zł, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 2500. Skupmy się teraz na takich miastach jak Szczecin, czyli powyżej 300 tysięcy mieszkańców. Od 3800 zł do 5000 zł, maksymalny dodatek 2,5 tysiąca polskich złotych. Czy nie wydaje się panu, że może to w jakiś sposób wywrócić hierarchię pionową, jeśli chodzi o siatkę płac w takich miastach jak Szczecin? Zejdźmy niżej, no, na poziom, załóżmy, Stargardu, byłego Stargardu szczecińskiego. O co pytam? Pytam o to, że no przecież formalnie szefem takiej jednostki administracyjnej jest prezydent, burmistrz czy wójt, prawda? No szef powinien zarabiać najwięcej, no tak w hierarchii pionowej to wygląda. A na przykład będzie mógł zarobić tylko z dodatkiem 6700 zł, a czy znajdzie informatyka, który będzie czuwał nad siecią informatyczną za 6700 zł brutto? Może być tak, że ten informatyk będzie zarabiał więcej. To w ogóle dobry pomysł?
Znaczy,
mówiłem dużo, też oczekuję od pana dłuższej wypowiedzi.
Oczywiście, tak, jakby tak naprawdę gdzieś tam do takiego czy innego zamrożenia płac była też dziełem Platformy Obywatelskiej. Po drugie, patrząc na oczekiwania społeczne, one idą w kierunku ograniczenia pensji polityków, a traktowania tych działań jako służby. Też oczywiście patrząc na te kwoty, gdzieś tam punktem wyjścia dla tych różnych działań jest uposażenie podsekretarza stanu. I oczywiście...
Też
no
niskie, tak powiedzmy sobie szczerze, panie ministrze,
tak
również
wygląda,
niskie.
Wygląda, że ta sytuacja jest, powiedzmy, poniekąd mi bliska, bo faktycznie podlegli mi dyrektorzy departamentów zarabiają znacznie więcej.
No ale pan uznaje tę sytuację za właściwą?
Znaczy, jakby podejmując taką czy inną decyzję, no miałem świadomość, tak, jak to wygląda, czyli inaczej mówiąc, tak samo tutaj kandydaci na prezydentów, wójtów, burmistrzów, no też będą mieli świadomość, jak wygląda siatka płac.
Świadomość to jedno, ale czy taka hierarchia, jeśli chodzi o przychody, to dobre rozwiązanie, o to pytałem.
No, mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, no, z sytuacją, w której Polacy, obywatele mają takie czy inne zdanie o politykach i równocześnie no, oczekują tak, tutaj pewnej wstrzemięźliwości i te rozwiązania po prostu są odpowiedzią na te oczekiwania. Mm-hmm.
Pan w polityce jest od wielu, wielu lat, o tym sam wspominał zresztą Jarosław Kaczyński, że ta różnica kiedyś, proszę przypomnieć sobie początki transformacji pomiędzy dochodami obywateli, a dochodami posłów, ministrów, premiera i prezydenta, no była ogromna. To znaczy w stosunku do normalnie zarabiających obywateli, wtedy, na początku lat 90., politycy zarabiali zdecydowanie więcej niż teraz. I wtedy takich postulatów no, nie słyszałem, albo były one o zupełnie innym natężeniu. Pamięta pan, prawda?
Ale też mamy jakby do czynienia też, jak powiedziałem, to się zmienia, tak? Czyli inaczej mówiąc, no są takie, a nie inne oczekiwania, tak? Obywatele są też bardziej świadomi, bardziej zaangażowani, bardziej patrzą na ręce media, patrzą bardziej na ręce media społecznościowe również. I pewnie
czyli kontrola społeczna jest na zupełnie innym poziomie.
Dokładnie, tak? Być może to nie było jakby do końca ani takiej świadomości, ani też jakby interesowania się tym tematem tak do końca. Natomiast dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja, tak? To już jest też zupełnie inne pokolenie, które też inaczej patrzy.
Idąc pańską drogą argumentacji, można wysnuć wniosek, że ci, którzy mają wejść do polityki, mają korzystać z przywilejów władzy, cudzysłów, muszą mieć świadomość, za ile to będą robić.
No tak jest i też tak się wydaje, tak, że to no, jakby powinno działać też na tych, którzy no, chcieliby się doszukiwać w polityce pieniędzy, tak, że tutaj jakby mamy do czynienia jednak z pewną służbą czy realizacją jakichś oczekiwań wyborców w konkretnych sprawach, tak, a nie traktowania tego jako intratnego zawodu.
Mam tylko jedno pytanie na koniec do pana jako wiceministra edukacji. Panie ministrze, proszę powiedzieć, jak nastroje u nauczycieli w środowisku, bo przecież i rok temu, i dwa lata temu jeszcze głośno największe związki zawodowe zapowiadały strajki, masowe protesty. Czy dzisiaj takie zagrożenie w edukacji jest?
Znaczy, trzeba patrzeć, że mamy do czynienia z grupą zawodową, która liczy 600 tysięcy osób, a więc bardzo znaczną i tutaj też w różny sposób zatrudnioną, tak? Czyli inaczej mówiąc, tych, którzy są zatrudnieni na kartę nauczyciela jest 580 tysięcy. Równocześnie, jak popatrzymy na postulaty, to one mówiły o podwyżkach płac w granicach 10-20% i ten postulat jest realizowany, czyli niezależnie od tego, o czym mówimy, czy o czym się gdzieś tam mówi w przestrzeni publicznej, to jednak bardzo wiele pozytywnych rzeczy zostało zrealizowanych.
Na przykład?
Nie tylko zresztą płacowych, no ale także dotyczących pensum niektórych grup nauczycieli, gdzie to pensum nie było ustalone. To dotyczy kwestii dyrektorów szkół. To dotyczy także osób zatrudnianych nie z karty nauczyciela, czyli w zasadzie wyeliminowanie umów śmieciowych. To jest kwestia tak zwanych godzin karcianych, czyli 2 godzin, które musiał odpracować nauczyciel szkoły podstawowej, gimnazjum, jednej w liceum, czyli tych zmian jest znacznie więcej pozytywnych i no też mamy do czynienia także w ogóle z pewną polityką socjalną
emocje
państwa.
Emocje opadły?
Te emocje opadły, tak? Może jakby widać też po części działaczy związkowych, że oczywiście jakby te postulaty gdzieś tam dalej kolejne idące, one są formułowane, natomiast nie widać ich wśród samych nauczycieli.
Maciej Kopeć, wiceminister edukacji, nowy przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta oraz kibic Pogoni był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.